Spirito, manda a noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, luce dei cuori, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, nel pianto conforto. Vieni, Santo Spirito, dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Luce beatissima, invadi fino all'intimo il cuore dei tuoi fedeli, il cuore dei tuoi.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, kontynuujemy refleksję nad katechizmem Kościoła katolickiego. Szczególnie czujemy się zobowiązani do tej refleksji w roku wiary, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI zwołał rok wiary. Na samym początku już zostaliśmy zaproszeni do tego, by zgłębiać katechizm Kościoła katolickiego. Wiele rzeczy wciąż nie do końca rozumiemy, wiele rzeczy trzeba sobie przypominać, dlatego bardzo pokornie chcemy wsłuchiwać się w te prawdy, które Kościół nam podaje w katechizmie. Dzisiaj, po ostatnim rozważeniu ojca Marka, czas w kolejności, aby mówić o sakramentalnej ofierze, czyli jesteśmy przy tej części katechizmu, która mówi o siedmiu sakramentach Kościoła, ale najpierw chcemy dzisiaj rozważać i kontynuować temat sprawowania Eucharystii. Wszystkie sakramenty, należy to bardzo podkreślić, podporządkowane są Eucharystii. Eucharystia bowiem, jak mówi katechizm, jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolskie, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. W pozostałych sakramentach widzimy konkretne działanie Chrystusa. Ono się uwidacznia. Natomiast w Eucharystii, w sprawowanej Eucharystii, obecny jest sam Chrystus. On jest rzeczywiście obecny. I o tym mówi numer katechizmu 1374. Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty. Więc na początku naszej refleksji to chcę, pragnę dobitnie podkreślić, że w centrum jest Eucharystia i Eucharystii są podporządkowane inne sakramenty. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Ta obecność nazywa się rzeczywistą, nie z racji wyłączności, powiada katechizm, jakby inne nie były rzeczywiste, ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek. Pragnę też odnieść Państwa do wstępu do mszału rzymskiego. Warto może studiować też wstęp do mszału rzymskiego, abyśmy jeszcze bardziej świadomie uczestniczyli w Eucharystii. W rozdziale pierwszym czytamy, że sprawowanie mszy świętej jako czynność Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bożego jest ośrodkiem całego chrześcijańskiego życia, tak dla Kościoła powszechnego, jak i lokalnego oraz dla poszczególnych wiernych. W czynności tej osiąga szczyt działanie, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat oraz kult, jaki ludzie oddają Ojcu, wielbiąc Go przez Chrystusa, Syna Bożego w Duchu Świętym. Ponadto we mszy świętej wspomina się w cyklu roku misteria odkupienia, także one w pewien sposób stają się obecne. Pozostałe zaś czynności świętej, wszystkie czyny chrześcijańskiego życia, wiążą się ze sprawowaniem Eucharystii i do niej zmierzają. Ponownie to uwypuklenie tej prawdy, jak wszystko w naszym życiu wiary, w naszym kulcie gromadzi się, skupia się wokół Eucharystii. Obecność Jezusa w Eucharystii nie jest obecnością stateczną, ale jest obecnością dynamiczną i bardzo skuteczną. O tym też przekonuje nas katechizm. Czytamy: Zbawiciel nasz podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę ciała i krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak umiłowanej oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej męki i zmartwychwstania. Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały. Bardzo często, kiedy mowa jest o Eucharystii, może bardzo często myślimy o Jezusie, który jest w tabernakulum. Ale kiedy mowa jest o Eucharystii, przede wszystkim powinniśmy myśleć o celebracji Eucharystii, czyli o mszy świętej. Tak dla ciekawości pragnę powiedzieć, że w tym rozdziale, który katechizm Kościoła poświęca Eucharystii, sakramentom, tak tylko niejako przechowywaniu Eucharystii w tabernakulum poświęcone są trzy punkty od 1378 do 1380. Ważne jest przy sprawowaniu Eucharystii podkreślenie roli zgromadzenia. Zanim zaczyna się sprawowanie Eucharystii, gromadzimy się jako wspólnota wierzących. Wspólnota wierzących, pośród której jest już obecny Chrystus. I to zgromadzenie zebrane nieprzypadkowo uprzedza sprawowanie celebracji. Musimy być świadomi, że to Eucharystia tak naprawdę czyni nas w pełni Kościołem. Bez Eucharystii trudno być Kościołem. I może tak czasami fakt, że nie uczestniczymy w Eucharystii, że ją zaniedbujemy, też nie mamy tej świadomości przynależności do tej wspólnoty wiary, do Kościoła, który jest przede wszystkim niejako staje się Kościołem, kiedy sprawowana jest Eucharystia. To dzięki Eucharystii. Mówi nam katechizm, jedność ciała mistycznego, Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściśle zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno ciało, czyli Kościół. Komunia odnawia, umacnia i pogłębia wszczepienie w Kościół dokonane już w sakramencie chrztu. Przez chrzest zostaliśmy wezwani, by tworzyć jedno ciało. Eucharystia urzeczywistnia to wezwanie. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Są to słowa z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Jeśli jesteście ciałem Chrystusa i Jego członkami, to na ołtarzu Pana znajduje się wasz sakrament. Przyjmujecie sakrament, którym jesteście wy sami. Odpowiadacie amen. Tak, to prawda, na to, co przyjmujecie. I podpisujecie się pod tym, odpowiadając w ten sposób. słyszy słowa ciało Chrystusa i odpowiadasz amen. Bądź więc członkiem Chrystusa, aby prawdziwe było Twoje amen. Przy tej okazji warto sobie też uzmysłowić, jak wielkie znaczenie ma to słowo amen, które czasami nie do końca świadomie wypowiadamy. Przystępując do refleksji systematycznej nad sakramentalną ofiarą, na którą składa się dziękczynienie, pamiątka i obecność, musimy też wiedzieć, że jest dla nas wiążące polecenie Pana, który w Wigilię swej męki powiedział: czyńcie to na moją pamiątkę. Idąc za katechizmem Kościoła katolickiego, wypełniamy to polecenie właśnie celebrując pamiątkę Jego ofiary. Ofiarujemy w niej Ojcu to, co On sam nam dał. Dary Jego stworzenia, chleb i wino, które mocą Ducha Świętego i słów Chrystusa stają się Jego ciałem i krwią. W ten sposób Chrystus uobecnia się rzeczywiście, chociaż w sposób tajemniczy. Katechizm nam mówi, że Eucharystię powinniśmy pojmować w trzech aspektach. Jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca, jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego ciała, jako obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i Jego ducha. W czasie dzisiejszej katechezy pragnę zatrzymać się nad tymi dwoma pierwszymi aspektami, a więc na dziękczynieniu i uwielbieniu Ojca. Taka jest Eucharystia, to dziękczynienie i uwielbienie. I jako drugi element, Eucharystia jest pamiątką ofiary Chrystusa i Jego ciała. Drodzy słuchacze, przede wszystkim samo słowo Eucharystia oznacza dziękczynienie i uwielbienie Ojca. Oczywiście tego uwielbienia i dziękczynienia w sposób pełny może dokonać tylko sam Chrystus. Co nam mówi katechizm? Eucharystia, sakrament naszego zbawienia, dokonanego przez Chrystusa na krzyżu, jest ofiarą uwielbienia i dziękczynienia za dzieło stworzenia. W ofierze eucharystycznej całe stworzenie umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół może przez Chrystusa składać ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za wszystko, co Bóg uczynił, a co jest dobre, piękne i sprawiedliwe w stworzeniu i ludzkości. Za każdym razem, kiedy kapłan ofiaruje ciało, które staje się chleb, który staje się ciałem Chrystusa, wino, które staje się krwią Chrystusa, to są te dary, które przedstawiają piękno dzieła stworzenia. Dalej, Eucharystia jest ofiarą dziękczynienia składaną Ojcu, uwielbieniem, przez które Kościół wyraża Bogu swoją wdzięczność. Wdzięczność za co? Za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za wszystko, czego On dokonał, właśnie przez stworzenie, ale i też odkupienie i uświęcenie. Dlatego Eucharystia oznacza przede wszystkim dziękczynienie. Tak to wyjaśnia katechizm Kościoła katolickiego. Eucharystia oznacza przede wszystkim dziękczynienie. Dalej w katechizmie czytamy, że Eucharystia jest także ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół głosi chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. Ofiara uwielbienia jest możliwa jedynie przez Chrystusa, który jednoczy wiernych ze swą osobą oraz ze swoim uwielbieniem i wstawiennictwem. W ten sposób ofiara uwielbienia jest składana Ojcu przez Chrystusa i z Chrystusem, by mogła być w Nim przyjęta. Warto w tym momencie sobie przypomnieć te słowa, które są wypowiadane przez kapłana tuż przed modlitwą Ojcze Nasz, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. A więc zgadzamy się na to uwielbienie Boga, które dokonujemy przez Chrystusa, dokonujemy w imię całej Trójcy Przenajświętszej. Drugi moment refleksji teologicznej o Eucharystii, umieszczony w katechizmie, w tej części, którą w tej chwili rozważamy, dotyczy pamiątki ofiary Chrystusa. Otóż Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym Jego jedynej ofiary w liturgii Kościoła, który jest Jego ciałem. We wszystkich modlitwach eucharystycznych, po słowach ustanowienia, znajduje się modlitwa nazywana anamnezą, inaczej pamiątką. I to we wszystkich modlitwach, po słowach ustanowienia, znajduje się ta modlitwa. Kościół w swoim katechizmie, w katechizmie, który nam jest, powinien być dla nas bliskich, podpowiada, że w biblijnym znaczeniu pamiątka, czyli ta Eucharystia, która jest pamiątką, nie jest tylko wspominaniem wydarzeń z przeszłości, lecz jest głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi. W liturgicznej celebracji tych wydarzeń stają się one w pewien sposób obecne i aktualne. Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie z Egiptu. Za każdym razem, gdy obchodzi się Paschę, wydarzenia wyjścia są uobecniane w pamięci wierzących, by według nich kształtowali swoje życie. Pascha sprawowana, świętowana przez Żydów była momentem doświadczenia tej wolności, jakiej za pośrednictwem Mojżesza Bóg Jahwe uczynił wobec narodu wybranego, uwalniając go z niewoli egipskiej. Tak samo i nasza Eucharystia, którą sprawujemy czystym sercem, mówi o tej naszej wewnętrznej wolności od niewoli grzechu. I właśnie według tej Paschy, według Eucharystii mamy kształtować swoje życie. Katechizm wyjaśnia, że w Nowym Testamencie pamiątka otrzymuje nowe znaczenie. Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona, co się z nią dokonuje, ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje zawsze aktualna. Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Drodzy, każda nasza Eucharystia, każde uczestnictwo w Eucharystii to jest moment, w którym dokonuje się prawdziwe dzieło naszego odkupienia. Dalej mówi katechizm, ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. I ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą wylał za wielu na odpuszczenie grzechów. Tak więc zgodnie z katechizmem Eucharystia jest ofiarą, ponieważ czyni obecną, uobecnia ofiarę krzyża, jest jej pamiątką i udziela też jej owoców. Chrystus, nasz Bóg i Pan, tylko raz ofiarował siebie Bogu Ojcu, umierając na ołtarzu krzyża dla wypełnienia wiecznego odkupienia ludzi. Ponieważ jednak kapłaństwo nie miało skończyć się wraz z Jego śmiercią, w czasie ostatniej wieczerzy tej nocy, kiedy został wydany, zechciał pozostawić kościołowi swojej ukochanej oblubienicy ofiarę widzialną według wymagań natury ludzkiej. Będzie ona reprezentowała ofiarę krwawą, która miała wypełnić się jeden raz na krzyżu i utrwalała jej pamiątkę po wszystkie wieki, a zbawcza moc będzie udzielała odpuszczenia grzechów, które codziennie popełniamy. Dalej mówi nam katechizm, że ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem hostia, ten sam ofiarujący, obecnie przez posługę kapłanów, który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny. W tej boskiej ofierze dokonującej się we mszy świętej jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy. Ofiara ta jest naprawdę przebłagalna. Drodzy słuchacze, ofiara eucharystyczna jest nie tylko ofiarą Chrystusa, ale jest też ofiarą całego Kościoła. I na to też chciałbym zwrócić uwagę Państwa. O tym też mówi katechizm. Eucharystia jest również ofiarą Kościoła. Kościół, który jest ciałem Chrystusa, uczestniczy w ofierze swojej głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego ciała. Życie wierne składane przez nich, uwielbienie ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości. Ofiara Chrystusa na ołtarzu daje więc wszystkim pokoleniom chrześcijan możliwość zjednoczenia się z Jego ofiarą. Katechizm powiada, że na malowidłach zachowanych w katakumbach Kościół często jest przedstawiony jako kobieta na modlitwie z szeroko otwartymi ramionami w postawie orantki. Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął ramiona na krzyżu, Kościół ofiarowuje się i wstawia za wszystkich ludzi, przez Niego, z Nim i w Nim. Cały Kościół jest zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa, powiada katechizm. Papież pełniący w Kościele posługę Piotra jest zjednoczony z każdą celebracją Eucharystii i wymieniany w niej jako znak i sługa jedności Kościoła powszechnego. A biskup miejsca jest zawsze odpowiedzialny za Eucharystię, nawet wówczas, gdy przewodniczy jej kapłan. W czasie jej sprawowania wymienia się jego imię, by zaznaczyć, że to on jest głową kościoła partykularnego pośród prezbiterium i w asyście diakonów. W ten sposób wspólnota wstawia się za wszystkich szafarzy, którzy dla niej i z nią składają ofiarę eucharystyczną. Czytamy w katechizmie: uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która jest sprawowana pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. Przez posługę prezbiterów dokonuje się duchowa ofiara wiernych w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa, jedynego pośrednika. Tę zaś ofiarę składa się bezkrwawo i sakramentalnie w Eucharystii przez ich ręce w imieniu całego Kościoła, aż do czasu przyjścia samego Pana. Drodzy słuchacze, nie tylko wierni żyjący na ziemi jednoczą się z ofiarą Chrystusa, mówi katechizm, lecz także ci, którzy już są w chwale nieba. Kościół składa ofiarę eucharystyczną w łączności z Najświętszą Dziewicą Maryją, którą wspomina wraz ze wszystkimi świętymi. W Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp krzyża, zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa. W tym miejscu to nam też wyjaśnia, dlaczego modlimy się za wstawiennictwem świętych. Najpierw za przyczynę Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, też w modlitwie rzymskiej, w formularzu rzymskim używamy też świętego Józefa Oblubieńca Maryi, ale też wszystkich świętych, których wymieniamy. A więc Eucharystia to moment, w którym niebo naprawdę łączy się też z ziemią. Dalej, ofiara eucharystyczna jest także składana za wiernych zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni, by mogli wejść do światłości i pokoju Chrystusa. Drodzy, nie zapominajmy o tym. Większość z nas ma tę wrażliwość i stąd też wielu z nas pragnie, aby były sprawowane prześwięte za naszych zmarłych. To jest naprawdę konkret miłości bliźniego. Miłość wychodzi poza rzeczywistość ziemi. Ona dochodzi do nieba. To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Nie martwcie się o to, tylko o jedno was proszę, żebyście, i tu zwraca się święta Monika do swoich dzieci, w tym do świętego Augustyna, gdziekolwiek będziecie, byście wspominali mnie przed ołtarzem pańskim. Modlimy się także w czasie Eucharystii za świętych ojców i biskupów, którzy już zasnęli, i ogólnie za tych wszystkich, którzy odeszli przed nami. Wierzymy, że wielką korzyść odniosą dusze, za które modlimy się, podczas gdy na ołtarzu jest obecna święta i wzniosła ofiara, przedstawiając Bogu nasze błagania za tych, którzy już zasnęli, nawet jeśli byli grzesznikami. Przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze grzechy. Dzięki niemu Bóg, przyjaciel ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas. I już dobiegając do końca naszej refleksji dzisiejszej nad katechizmem Kościoła katolickiego, w czasie której staramy się rozważyć sakramentalną ofiarę, szczególnie w dwóch aspektach, ofiara Eucharystii jako dziękczynienie, jako pamiątka. Święty Augustyn, mówi katechizm, niezwykle trafnie wyraził tę naukę, która pobudza nas do coraz pełniejszego uczestnictwa w ofierze naszego Odkupiciela, jaką celebrujemy w Eucharystii. Całe to odkupione państwo, czyli zgromadzenie i społeczność ludzi świętych, jako powszechna ofiara składana jest Bogu przez wielkiego kapłana, który także sam w swojej męce ofiarował się za nas, abyśmy stali się ciałem tak wielkiej głowy i przyjął postać sługi. Oto, co jest ofiarą chrześcijan. Wszyscy razem, podkreślam, wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. Kościół nie przestaje powtarzać tej ofiary w dobrze znanym, wiernym sakramencie ołtarza, przy czym wie, że w tym, co ofiaruje, również sam składa się w ofierze. I na zakończenie, właśnie dla podkreślenia tego wymiaru ofiarniczego Eucharystii, we wstępie do mszału czytamy: ofiarny charakter mszy świętej, uroczyście stwierdzony przez Sobór Trydencki, zgodnie z całą tradycją Kościoła, został na nowo wyrażony przez Sobór Watykański II, który o mszy wypowiedział te znamienne słowa: nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy ustanowił eucharystyczną ofiarę swojego ciała i krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi umiłowanej oblubienicy pamiątkę swej męki i zmartwychwstania. Drodzy słuchacze, w tym miejscu pragnę już zatrzymać się, aby pozwolić też i Państwu się wypowiedzieć na te tematy, które może dotknęły Państwa serc. Ale też to rozważanie ma nas zachęcić do tego, byśmy naprawdę uczestniczyli w Eucharystii jeszcze z większą świadomością i byśmy naprawdę nie opuszczali Eucharystii, szczególnie tych niedzielnych Eucharystii. Tworząc wspólnie tę katechezę, refleksję nad katechizmem Kościoła katolickiego, odbieramy telefony. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Woli. Dziękuję Ojcu.
Witam Pana Mieczysław.
Za piękną katechezę. No, u mnie to zaraz, jak usłyszałem, przypomniały się słowa samego Jezusa, który mówił, powiedział wprost, jeśli nie będziecie spożywać ciała i krwi pańskiej, nie będziecie mieli życia w sobie. Przodkowie właśnie jedli mannę na pustyni i pomarli. No chyba tylko nie dla mnie, ale dla wszystkich z nas, którzy słyszymy, rozumiemy cokolwiek, to są chyba bardzo istotne słowa, mówiące o życiu, które daje nam Jezus. Poprzez właśnie swoją ofiarę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Mieczysławie, za tę refleksję, która wychodzi z serca Pana Mieczysława po wysłuchaniu tej katechezy. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże, Ojcu.
Szczęść Boże.
Proszę Ojca, takie słowa usłyszałem w katechezie, że Jezus jest obecny w Eucharystii nie w formie statycznej, ale w formie dynamicznej, o czym przekonuje nas również katechizm. I zgadzam się całkowicie z tą treścią, ale ze swojej strony chciałbym dodać, że najbardziej przekonuje nas sam Jezus. Samo uczestnictwo w mszy świętej połączone jest z możliwością otrzymania darów wielkich i, powiedziałbym, niepojętych. Bo gdybyśmy w pełni pojmowali, to prawdopodobnie świątynie nie pomieściłyby wiernych. Bardzo płodny pisarz katolicki, ksiądz Alessandro Pronzato, podaje taki przykład, że jeśli gdzieś w jakiejś, powiedzmy, w dużej miejscowości otwiera się supermarket, jest to dzień promocji, to w ten czas policja pilnuje wejścia do tego supermarketu, żeby się ludzie nie stratowali. A mówi, gdyby ludzie pojmowali, co można otrzymać na mszy świętej, to batalion wojska powinien pilnować wejścia do świątyni. I ze swej strony dodam, że tam w świątyni Jezus niczego nie daje po cenie promocyjnej. On daje to za darmo. Mówi tylko jedno słowo. Według wiary twojej niech ci się stanie. I to jest klucz do wszystkiego, ta wiara, tak jak ja to rozumiem, po prostu pokazywać Bogu swoje serce, spragnione Jego, niezależnie od tego, jak nędzne jest to życie moje, ale może właśnie dlatego, żeby stawać przed Nim ze swoją nędzą. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwonię z diecezji opolskiej. Moje imię Brygida. Bardzo dziękuję za poprzedni telefon. Moja wiara jest tak potężna, że pozwala mi na przyjmowanie ciała Pana Jezusa dwa razy dziennie. Gdybym mogła to robić częściej, robiłabym i więcej razy dziennie. Bardzo dziękuję Panu Bogu za to, co dla nas uczynił. I tak chciałbym podpowiedzieć, żebyśmy nie zapominali o tych mszach, które niosą nam odpusty. My może nie rozumiemy do końca, co oznaczają te msze, ale tak chociaż w namiastce chciałabym powiedzieć, że ci, którzy dokonali spowiedzi, zostali odgrzeszeni, ale konsekwencje grzechów są dalej, nawet na pokolenia. No, przypuśćmy, gdy ktoś kradnie, nie wystarczy się wyspowiadać, bo daje zły przykład swoim dzieciom. I tutaj zapewne, gdy przyjmuję Komunię Świętą, gdy przyjmuję sakrament pokuty, szczerze te winy, te kary, które będą się przenosiły na następne pokolenia, zostają cofnięte. Żebyśmy o tym nie zapominali. Tak może być szeregiem innych różnych naszych słabości, grzechów. I ja jeszcze jedno chciałam podkreślić. To jest prawdą, że w momencie, gdy łączymy się z Jezusem Chrystusem, jesteśmy złączeni wszyscy w jednym kościele przez Ducha Świętego. Mogłam tego doświadczyć w momencie śmierci Ignacego, arcybiskupa świętej pamięci. Dla mnie to było zaskoczenie Ignacego Tokarczuka. Kiedy jego śmierć na własnej skórze odczułam. Wiem, jak to się dzieje, potrafię to opisać, ale tutaj nie będę tego czyniła. Słuchajmy świętych, którzy mówią o tym, jak wspaniale jest łączyć się z Jezusem Chrystusem. Tutaj najbardziej właśnie na dzisiejsze czasy wskazana nam jest święta Faustyna. Pozdrawiam wszystkich i naprawdę uwierzcie, jest Pan Bóg, jest obecny, jest w Hostii Świętej. Potwierdzam to naprawdę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ja myślę, że w tym wypadku potrzebny jest mały komentarz do Pani Brygidy. Mianowicie, oczywiście wielkość wiary nie mierzy się ilością uczestnictwa we mszy świętej. Jest raczej praktyka przyjęta w Kościele, że do Komunii Świętej przystępujemy raz w ciągu dnia, tak żeby nie było pewnego rodzaju kolekcjonowania. Ale oczywiście w takich nadzwyczajnych wypadkach też, kiedy możemy w konkretnej intencji przystąpić po raz wtóry. Ale właśnie bym raczej tutaj skupiał też na tej praktyce Kościoła, jaka jest. Tak naprawdę mamy uczestniczyć w Eucharystii, która potem owocuje w ciągu dnia w relacji, w życiu z bliźnimi. Ktoś, kto w pełni uczestniczy w Eucharystii, to winno być już zauważalne też w odnoszeniu się do innych ludzi. Nie można uczestniczyć w Eucharystii i nie żyć miłością do bliźnich. Nie można jednocześnie uczestniczyć w Eucharystii, a potem źle mówić o bliźnich, czy kłócić się z bliźnimi. A co do odpustów, owszem, Kościół to są nadzwyczajne sytuacje, kiedy Kościół udziela odpustu zupełnego, ale ja bym tu bardziej też i pozytywnie, każda spowiedź, drodzy Państwo, ona nas czyni, jednoczy nas z Bogiem. Przebaczenie jest ważne. I nie powinniśmy jakiegoś może nieufności mieć. Po prostu Bóg odpuszcza i tyle, jeżeli szczerze wyznajemy przed Bogiem. A wiemy, że Eucharystia jest jeszcze też tym momentem, że oczyszcza nas z grzechów powszednich. Ktoś, kto uczestniczy w Eucharystii, nie tylko niedzielnej szczególnie, powinien mieć tę świadomość, że mocą tej Eucharystii uwalniani jesteśmy od grzechów powszednich. Jesteśmy bardziej uwrażliwieni na dobro. Człowiek, który rzetelnie uczestniczy w Eucharystii, tak naprawdę jest człowiekiem, który jest bardziej wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Ktoś, kto uczy się ofiarować swoje życie, idąc za przykładem Jezusa, który ofiaruje swoje życie Ojcu za nas, to taki człowiek wyrasta z egoizmu. A jeśli po wyjściu z Eucharystii nadal jestem egoistą, to znaczy, że jakbym w życiu nie dopełniał tej Eucharystii. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za tak piękną katechezę i zdaję sobie sprawę, że...
Czy bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdybyśmy mogli poznać, kto do nas się dodzwonił?
Leokadia z Irlandii.
Leokadia z Irlandii. Bardzo nam miło, pani Leokadio.
I książę chciałam dać swoje świadectwo, że przez uczestnictwo i szczerą spowiedź generalną uzyskałam pokorę, brak potrzeby uczestniczenia w każdej Eucharystii i zdaję sobie sprawę, że przy przynoszeniu darów są również z nami nasi aniołowie. Są aniołowie z nieba i są ci szczyścia. Ci z nieba są pięknie w białych szatach, a te szczyścia są czarsze. I zdaję sobie sprawę z tego i jest to wielkie przeżycie. Jestem bardzo wzruszona i wiem, że Bóg mnie pomógł, że jestem w tej chwili innym człowiekiem, że brak mi jest tego. Nie pójście do kościoła jest dla mnie takim wyrzutem sumienia, braku pojednania z Bogiem osobiście w Najświętszej Eucharystii Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. Staram się zawsze być oczyszczona i zgodna z wolą Bożą. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Leokadio. Tak, Eucharystia, tak jak mówiłem, jest to zgromadzenie wszystkich wiernych, ale też i tych na ziemi, i tych w niebie. Łączymy się duchowo z tym wielkim, świętym zgromadzeniem. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jan z parafii świętego Benedykta, stary ministrant.
Witam
Pana. Chciałbym takie krótkie w jednym zdaniu umocnić, żeby umacniać wiarę. No, pięknie dziękujemy ojcom, że pięknie tak właśnie naprowadzają nas na te wiary i przypominają nam starszym, że to, co teraz dzieje się, że jest takie trochę odejście, dlatego, że mamy takie media trochę nieprawdziwe. A chodzi o coś na przykład lata 70., takie króciutkie świadectwo. W 70. latach nie było mediów, radio, jak ktoś miał, ojejku, to był mały cud. I nieraz nam tato mówił tak, bo nam było sześcioro, a idźcie do kościółka jeszcze raz, pomódźcie się, bo jest o co się modlić. I to była taka zachęta. Jakże dzisiaj Panu Bogu dziękuję, że miałem takiego tatę, że nas zachęcał, że się poszło i tego się nie żałuję, bo to był nie czas stracony w niedzielę, tylko przed Najświętszym Sakramentem człowiek klęczał, był taki ksiądz Jan i odprawiał te nieszpory, no dzisiaj nieszpory zanikły. Dlatego jest za mało modlitwy w parafiach. Radio Maryja to pięknie, nie także nadrabia, no taką ma misję, za co mu dziękujemy serdecznie i prosimy właśnie Boga Wszechmogącego, żeby ci, którzy tam decydenci, nie mamy do nich nienawiści, modlimy się za nich, żeby zrozumieli, żeby też słuchali. Ja wczoraj słuchałem radio Zeb, jak broniło telewizji Trwam. Miało świętą rację, no ale jak ktoś nie chodzi do Eucharystii, to on tego nie rozumie, dlatego życzymy tym Panom, żeby się zakochali w Eucharystii, a później Duch Święty ich poprowadzi na właściwą ścieżkę, na zrozumienie, już nie mówimy, czytamy między wierszami, bo nie da się wszystkiego powiedzieć, jeśli ktoś tego nie rozumie. za co jeszcze raz, kochani, serdecznie dziękuję, pomimo że jestem starym ministrantem. Całe Boże Ciało chodziliśmy na Eucharystię, a dzisiaj człowiek jest nie bardzo w dyspozycji, chory, nie bardzo może. No to duchowo się łączymy, za co bardzo dziękujemy, że was, nas chorych, umacniacie, bo to jest żywo słowo. Niech będzie Bóg uwielbiony, wszyscy święci, niech zwycięża miłość. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Przy okazji tej wypowiedzi Pana Jana moja myśl zwraca się do wszystkich chorych, którzy nie mogą iść do kościoła parafialnego czy do waszego kościoła najbliższego, kaplicy, ale właśnie chorzy sprawują jedną z najpiękniejszych Eucharystii, bo kochani chorzy, wasze życie, które jest składane w cierpliwości z waszym cierpieniem, to jest szczególnie miła ofiara. To jest wasza Eucharystia, niejako wasze łóżko cierpienia. Ono jest tym prawdziwym ołtarzem, na którym Bóg jest uwielbiony. Dlatego tym bardziej nie traćcie cierpliwości z waszego cierpienia. Uczyńcie właśnie ten gest miłości do Pana Boga. Ofiarujcie to, co was boli, to, co jest trudne. Taka ofiara na pewno zostanie przyjęta przez Pana Boga. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Kujawsko-Pomorskiego. Proszę ojca, tak mi się skojarzyło. A propos chorych. 6 lat temu leżałem w szpitalu we Wrocławku na neurochirurgii. Miałem mieć poważną operację kręgosłupa. Ksiądz przychodził z komunią świętą na salę. Leżało ze mną około 10 mężczyzn. I ksiądz się pyta, czy ktoś przyjmie Pana Jezusa. Ja oczywiście podnosiłem się i mówię, że tak, ja przyjmuję. I w pewnym momencie po wyjściu księdza jeden z panów się odzywa: a co, ty już będziesz umierał? Mówię: chłopie, nie wiem, czy ja będę umierał. Może za 5 minut. Nie wiem, czy jaka będzie operacja i tak dalej. Ale mówię: a ty jesteś ochrzczony? No, okazało się, że wszyscy są ochrzczeni. I taka troszkę konsternacja była. A najciekawsze było w tym, że leżał wśród nas taki młody chłopak, Rom, cygan młody, 20 lat. No i wywiązała się dyskusja a propos wiary i tak dalej. I pytam się jego, bo on też przyjmował Pana Jezusa, tak, i mówię: a ty wierzysz w Boga? A on takie powiedział, takie znamienne słowa: a jak nie można wierzyć w Boga? Czy jest ktoś, kto nie wierzy w Boga? I mnie to tak zaskoczyło u tego młodego człowieka, ta taka prosta wiara, a wśród tych panów naprawdę zarumienili się, zrobiło im się wstyd. Ale chciałbym jeszcze tak pociągnąć temat dalej, bo na drugi dzień byłem już na sali operacyjnej. Pojechałem przytomny i kiedy mnie położono na stole, pani pielęgniarki obok mnie rozmawiały, instrumentariuszki, widziałem ten cały osprzęt i niektórzy się bardzo tego bali. A ja leżałem sobie, odmawiałem zdrowaśki. Wiem, że zdążyłem odmówić 1/10 i wydawało mi się, że przysnąłem tylko na chwilę. Kiedy się obudziłem, bo już po wszystkim, ja się pytam pani, kiedy zacznie się ta operacja. On zaczął się śmiać, mówi: proszę pana, już jest 2,5 godziny po operacji. No i to tak jest, taki ten temat. Ale tak na koniec, taka troszkę smutna refleksja. W tym szpitalu leży 500 osób. Kiedy już mogłem chodzić, chodziłem codziennie na mszę świętą do kaplicy szpitalnej. Co się okazało? Że w tej kaplicy na mszy było zaledwie 1 osób. To było po pierwsze moje zaskoczenie, a po drugie jakiś taki odczułem smutek, trudno to określić. W trakcie mszy zdarzyło się tak, że ksiądz w pewnym momencie był zmęczony i pomylił się w trakcie odmawiania spowiedzi powszechnej. Ja ten temat tak odruchowo pociągnąłem dalej. On spojrzał na mnie, uśmiechnął się, skłonił głową. I drugi znowu taki namacalny dowód, że ten Pan Bóg cały czas czuwał. Po całej mszy, proszę sobie wyobrazić, mam dzisiaj 57 lat. Podszedłem do księdza i kiedy zdałem sobie sprawę, jak wielu ludzi jest chory, jak potrzebuje bardzo łaski, przystąpiłem do spowiedzi generalnej. To była moja najpiękniejsza najważniejsza chyba spowiedź w życiu i do tej pory. Kochani wierzący, którzy leżycie w szpitalach, ci, którzy liczą, że jeszcze będą żyć lata, ale są tam również tacy, którzy w każdej chwili mogą odejść do Pana. Ja to widziałem, na moich oczach się to działo. Pamiętajcie, że tam jest Pan Jezus. Ja dzisiaj się modląc wspominam ten dzień, wspominam tę mszę, w których uczestniczyłem w szpitalu i przepraszam Pana Jezusa nadal za tych, którzy mają to dobro tak blisko, tak pod ręką, a unikają go. Nie wiem z jakich powodów. To byłoby tyle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać, Panie Krzysztofie. I już odbierzmy ostatni telefon. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Ewa
Boże.
Z Wrocławia. Proszę Ojca, ja chciałam takie krótkie świadectwo dać. Kiedyś po prostu w sklepie kupiłam taką książeczkę Oremus. Teksty liturgii mszy świętej. Proszę Ojca, ja już bez tej książeczki nie mogę żyć. Chodzę rano do kościoła i sobie po prostu razem z księdzem, który odprawia mszę świętą, ja sobie czytam, ponieważ wcześniej się rozpraszałam. Rozpraszałam się, gdzieś człowiekowi te myśli uciekały. Ja tutaj mam psalmy. Czasami nawet jak na rzutniku nie ma, to ja jestem pierwsza, która śpiewa, bo ja wszystko wiem, bo czasami no jakieś no coś tam słabiej przeczyta, już z tyłu nie słychać, także chciałam dać takie świadectwo, jeżeli ktoś by chciał i się rozprasza, to jest Oremus, teksty liturgii mszy świętej. To jest taka mała książeczka i czekam już mi przyszły na sierpień i na lipiec. Już czekam, kiedy przyjdzie następna. Także ja takie świadectwo, jak już jestem, nawet jeden ksiądz, ja siedzę zawsze w pierwszej ławce, bo słabo słyszę, i mówi do mnie kiedyś przy spowiedzi, mówi, o ta pani, która nas z Oremusem szpieguje, czy my dobrze czytamy z naszych ksiąg. Także moje świadectwo jest tylko takie, szczęść Boże i Bóg zapłać za to, że jesteście. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Ewo. Myślę, że też pani Ewa zwróciła na ważny moment, takie przynajmniej skojarzenie przychodzi, a mianowicie, że do Eucharystii, do uczestnictwa w Eucharystii, do uczestnictwa we mszy świętej powinniśmy się też dobrze przygotować. Oprócz tego zewnętrznego, najpierw wewnętrznego, jakim jest, idziemy na Eucharystię sumieniem czystym. Dlatego jest rzeczą idealną, byśmy byli w stanie łaski uświęcającej, ale też i zewnętrznym, że jesteśmy ładnie ubrani w jukacie, czyli w katechizmie dla młodych. Nawet przeczytałem takie zdanie: dzisiaj Kościół zaleca przynajmniej godzinę wstrzemięźliwości od pokarmów. Innym znakiem głębokiego szacunku jest odświętny, ładny strój. Mamy przecież randkę z Panem Świata. Tak w jukacie Państwo możecie przeczytać i dlatego jest to piękny jeszcze widok w niedzielę, kiedy rankiem się jedzie po Polsce, jak ludzie są, szczególnie na wioskach to widać, odświętnie ubrani, pachnący, właśnie, bo wszystko to robią z miłości do Pana Boga. Ale też bardzo ważnym sposobem przygotowania się to już może, jeśli kto może, przeczytać czytania, które są przedmiotem też naszej refleksji. Słowo Boże jest szalenie ważne, a my czasami po wyjściu z kościoła, po mszy świętej, nie pamiętamy. Wielu z Państwa też na antenie Radia Maryja tym dzieli się. Nie pamiętacie, co było dzisiaj w Ewangelii, co było też w pierwszym czy drugim czytaniu. Dlatego to jest bardzo dobre, tak jak pani Ewa, móc zaglądnąć wcześniej, idąc na Eucharystię, jakie słowo usłyszę, jakie słowo ma być przewodnikiem dla mojego życia. Jeśli nie Oremus, też można poprzez inne media też się przekonać, zapoznać z czytaniami. Ja bardzo serdecznie pragnę Państwu podziękować za to wspólne tworzenie tej katechezy, którą nie tylko sprawuje kapłan, redemptorysta, za każdym razem o 8:30 w Radiu Maryja, ale Państwo też tworzycie poprzez Wasz czynny udział. Raz jeszcze dziękuję.